Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Na antenie Radia Maryja rozpoczynamy drugą część rozmów niedokończonych. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy i zapraszamy do udziału w dzisiejszych rozmowach. Również po tym naszym wspólnym wstępie, wprowadzeniu, chcemy zaprosić radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów, których tematem jest historia polskich dzieci wojny. 8 maja minęła 72. rocznica zakończenia II wojny światowej, czasu, który jeszcze wiele osób pamięta. I szczególnie te osoby są nam drogie, cenne, szczególnie wspomnienia tych osób są dla nas ważne, ponieważ wiemy, że ta pamięć, choć może dobra, to czasem bywa ona krótka i można niestety, ale czasem szybko zapomnieć te tragiczne doświadczenia czasu II wojny światowej. Dlatego tym bardziej trzeba nam mówić, trzeba nam przypominać, trzeba nam również z wielkim szacunkiem podchodzić do ludzi, którzy ten czas przeżyli, którzy doświadczyli tego okrucieństwa na własnej skórze, niejednokrotnie tracąc wszystko w swoim życiu, wszystko co najcenniejsze. I jak pokazała pierwsza część naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, emitowana na również antenie telewizji Trwam i Radia Maryja, po wielu latach, pomimo upływu tak wielu lat, ta pamięć jest tak bardzo żywa i te emocje są tak bardzo bliskie i żywe w każdym człowieku, który ten czas przeżył. Mogliśmy tego doświadczyć, zobaczyć chociażby na podstawie naszych gości, którzy w tej pierwszej części byli z nami i są również w drugiej części, z czego się bardzo serdecznie cieszymy, pozdrawiamy i witamy. A są z nami pan poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan profesor Jacek Kurzępa, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wspierania Środowisk Dzieci Wojny. Bardzo serdecznie witam, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jest z nami pani poseł Prawa i Sprawiedliwości Alicja Kaczorowska, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wspierania Środowisk Dzieci Wojny.
Szczęść Boże, witam państwa.
Jest z nami również pan Augustyn Wiernicki, prezes Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Dzieci Wojny. Witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie państwa.
Jest z nami pan Dariusz Jóźwiak, prezes Stowarzyszenia Dumni z Polski.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I są również z nami osoby, które przeżyły na własnej skórze czas II wojny światowej. Osoby, które są reprezentantami środowiska Dzieci Wojny. A są nimi pan Stanisław Samociak, prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gorzowie Wielkopolskim. Witamy, panie Stanisławie.
Witam, szczęść Boże.
Jak również jest z nami pan Ryszard Głowacki, członek Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gorzowie Wielkopolskim. Witamy również, panie Ryszardzie.
Szczęść Boże.
Na początku naszego spotkania na antenie Radia Maryja chcemy poczynić pewnego rodzaju podsumowanie tych treści, które do tej pory wyartykułowaliśmy zarówno na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja w pierwszej części naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. O takie podsumowanie, zebranie tych wszystkich wątków myśli bardzo serdecznie poprosiłbym pana posła Jacka Kurzępę.
Drogi ojcze, szanowni radiosłuchacze i serdeczni moi przyjaciele zebrani tutaj w studio, pozwólcie, że na początku wyrażę wielką satysfakcję z faktu, że ponownie, jak zawsze w takich oto okolicznościach, Telewizja Trwam i Radio Maryja jest tym medium, które potrafi dostrzec istotę sprawy, ważność sprawy, w tym wypadku historii polskich dzieci wojny. Wszak, drogi ojcze, jesteście jedynym medium w Polsce o zasięgu ogólnokrajowym i światowym, które tę tematykę podejmuje, za co w naszym imieniu serdeczny Bóg zapłać. Wydarzenie, które miało miejsce 8 maja bieżącego roku w sali kolumnowej Sejmu, jest wydarzeniem, zdaje się, o randze z pewnością dla środowiska, które z zespołem parlamentarnym wspieram, historycznym. Oto po 72 latach po raz pierwszy w sercu wydarzeń politycznych w Polsce, w parlamencie, w sali kolumnowej zgromadziło się przeszło 290 reprezentantów rozmaitych środowisk, organizacji, związków skupiających polskie dzieci wojny, czyli te osoby, których biografia dotyka okresu II wojny światowej, podówczas nie byli pełnoletni, a gehenna i tragedia i trauma tamtych doświadczeń trwa w ich biografii stale. I pozostaje oczywiście pytanie, na ile nasze władze, jakkolwiek rozumiane, parlament, osoby odpowiedzialne za życie społeczno-polityczne potrafią dostrzec sprawy, problemy tego środowiska i potrafią je zagospodarować. Temu był poświęcony kongres, podczas którego przybywszy wiekowe już kobiety i mężczyźni wyartykułowali rozmaite zapytania i prośby i postulaty do rządzących, do parlamentu, które zostały, te postulaty, skwitowane w czterech uchwałach, o których dziś wieczorem pewno będziemy z radiosłuchaczami rozmawiać, i kongres zwieńczył bardzo ważny moment, mający również charakter historyczny, a mianowicie apel polskich dzieci wojny o pokój, adresowany do społeczności światowej. W czasie kongresu, jakem powiedział, głównymi bohaterami były polskie dzieci wojny. Natomiast pozwólcie, że uraduję się wraz z wami i przypomnę, że współtowarzyszyli nam młodzi ludzie. Stowarzyszenie reprezentowane przez Darka Jóźwiaka, pana prezesa Stowarzyszenia Dumni z Polski. Pewno Darek będzie mówił o swoich motywacjach i tym, co powoduje, że 20-paroletni młodzi ludzie przybyli i zechcieli wraz z nami uświetnić i podjąć debatę dotyczącą losów polskich dzieci wojny. Zespół parlamentarny, pani poseł dr Alicja Kaczorowska reprezentująca Łódź, pani poseł Teresa Hałas, Piotr Olszówka reprezentujący Lubelszczyznę, Zamojszczyznę i dzieci Zamojszczyzny, pan poseł Marcin Duszek reprezentujący Podlasie, Polskę Południowo-Wschodnią, to oni skoncentrowali swoją parlamentarną aktywność ku temu, żeby to środowisko wspierać i wspomagać. Mam nadzieję, że nam się to wszystko powiedzie. Chciałbym, kończąc to moje przydługie wystąpienie, zakomunikować, że kongres spotkał się z żywą reakcją osób rządzących w państwie. Dostaliśmy listy adresowane na ręce przewodniczącego kongresu od pana marszałka Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu, od pana marszałka Senatu, pana doktora Stanisława Karczewskiego. Dostaliśmy list od naszej pani premier Beaty Szydło, ale także list o niebywałej treści, bardzo soczysty, długi, bardzo zasadniczy list od prezesa Kaczyńskiego. Dlaczego tak się rozwodzę nad tym? Dlatego, że miałem okazję czytać ten list i przekazywać go uczestnikom kongresu, którzy gromkimi brawami podziękowali za ten list. On jest znaczący. Serdecznie tych z państwa, którzy nas słuchają, zapraszam do relacji z kongresu na stronach internetowych telewizji sejmowej. ale również i w innych przestrzeniach sieci, w internecie, tam zarchiwizowaliśmy pewne rzeczy i myślę, że to było ważne wydarzenie. Każdemu z was, którzy przybyli tutaj dzisiaj do studia, dziękuję za współpracę, za to, że podjęliśmy ten trud i proszę o więcej, bo przed nami wiele ważnych rzeczy i pracy do wykonania.
8 maja bieżącego roku w Machu Parlamentu odbył się pierwszy ogólnopolski kongres środowisk dzieci wojny o postanowieniach, które zostały podjęte na tym kongresie. Za chwileczkę sobie powiemy, ale przed tym, korzystając z tej niezwykłej okazji, że w naszym studiu są również osoby, które ten czas wojny przeżyły, chciejmy również wsłuchać się w słowa opisujące te wydarzenia, ten czas, bo wielu młodych ludzi tego czasu już, no, dzięki Bogu, nie doświadczyło, ale trzeba nam o tym nieustannie mówić i przekazywać sobie te informacje, aby ta pamięć o tym bólu, o tych tragicznych doświadczeniach nie poszła w zapomnienie. Dlatego też serdecznie proszę pana Stanisława Samociaka, prezesa Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gorzowie Wielkopolskim, a jednocześnie Dziecko Wojny, również o takie słowo wspomnienia tego czasu, czasu II wojny światowej. Pan Stanisław, gdy się rozpoczęła wojna, miał 12 lat. Tak, panie Stanisławie?
To już mogę mówić.
Tak? Tak, prosimy.
Tu mówi Stanisław Samociak. Moje radosne życie jako dziecko skończyło się po wkroczeniu we wrześniu Armii Radzieckiej do Polski. Wówczas tworzyły się ukraińskie bandy, które mordowały polski naród, sąsiadów naszych. W styczniu w 1940 roku brat mój, Szymek, wywozi mnie w bezpieczne miejsce, do Chryńkowa koło Lubaczowa, do siostry Kasi. I będąc tam około 2 tygodni, 10 lutego, budzi nas łomot do drzwi i okna. I szwagier już jakby wyczuł zagrożenie dla niego, ponieważ był wojskowym człowiekiem, który prowadził młodych ludzi, chłopców, przygotowywał do wojska, tak zwane PW, przysposobienie wojskowe. Do okna doleciał: Stasiu, uciekamy. I przez okno w grubą warstwę śniegu uciekliśmy przez okno. Byliśmy kilkanaście metrów, strzały do nas oddawali. Krzyknął Jasio, szwagier, że jest ranny. W tym czasie ja potwierdziłem, że jestem ranny też. I z tymi ranami idę do przodu. Zgubiłem swego szwagra, ale idę w kierunku zabudowań i właśnie odszedłem około 100 metrów, no tak przypuszczalnie. Wyszedł z mieszkania pewien człowiek i wziął mnie do siebie na nocleg. Po 2 dniach powiedział, że żebym jechał do swojej miejscowości i zaprowadził mnie do, na dworzec PKP. Z Lubaczowa jechałem do Choryńca, z Choryńca pieszo do mej wioski, Polanka Choryniecka. I mając tam już te 11 lat, brałem udział w kopaniu okopów, rowów przeciwczołgowych. Byłem też świadkiem napadów banderowców na wioskę. Mężczyźni, mieszkańcy tej wioski organizowali obronę przeciw tym bandytom właśnie. Czuwaliśmy dniami i nocami. Wiele razy mieliśmy ucieczki i ukrywaliśmy się w pobliskim lesie. Ten las się nazywał Kierniczki. Być może, że do dzisiaj taką nazwę ma. Był ciągły strach, głód i silny mróz przede wszystkim, tak. W 1940 roku bracia moi z ojcem i z innymi jeszcze ludźmi wykopali duży schron pod domem. I we wiosce takich schronów było 3. Mnie wysyłano z kartkami do poszczególnych schronów i do osób wyszczególnionych, żebym te kartki przekazał właśnie do własnej ręki, tak. Ponad 3 kilometry od nas, od naszej wioski, wioska Rudka została spalona doszczętnie. Zginęło wtedy ponad 280 osób i dużo zostało rannych. W tym zostało zabitych 8 osób z naszej rodziny. W miejscowości Brusno, w innych miejscowościach, Polanka Choryniecka, Choryniec, utworzyły się, znaczy powstał taki miejscowy oddział partyzancki. Bardzo duży oddział i tam wstąpiło moich dwóch braci. Tata umiera w 1942 roku z powodu braku lekarstw, mając 71 lat. W styczniu 1945 roku mama zdecydowała moja wyjechać za San wozem konnym i wyjechaliśmy właśnie za San, byliśmy u znajomych. W 1945 roku późnym, to było jesienią, tak, wyjechaliśmy z mamą i siostrą Ruzią na ziemię odzyskane. Konkretnie to jest ta Runowo w okolicach Wągrowca. Tak. Po drodze w nocy spaliśmy różnie u ludzi, a w większości, bo jechaliśmy bardzo długo, spaliśmy na wozie. Po drodze mieliśmy duże ilości sprzętu wojskowego, nawet armaty i spalone czołgi, samochody spalone. Do Gorzowa i tam, znaczy dojechaliśmy do tej miejscowości Runowo, ale do Gorzowa dotrafiłem dopiero po wojsku w 1953 roku. Tam też ukończyłem średnią szkołę, pracowałem w Stilonie. gdzie był rzeczywiście tam dużo pracy wkładano, bo był zakład pracy rozkradziony, zniszczony, także zaczynało się wszystko od nowa. Tą tułaczkę oczywiście przeszła moja mama, bracia i siostra. Tak. Ważne, bardzo, bardzo takie moje całe rodzeństwo rozdzieliła i w różne miejscowości rozdzieliło to moje rodzeństwo i w miejscowości wszyscy się należeli w zachodniej Polsce. Tu bym może na tym zakończył. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również, panie Stanisławie, za przynajmniej to zarysowanie, prawda? Bo wiem, że tutaj można byłoby znacznie więcej mówić na ten temat, ale za to zarysowanie tej sytuacji podczas zarówno II wojny światowej, jak również tego czasu bezpośrednio po wojnie, który również był niezwykle trudny, ciężki dla całych rodzin, a zwłaszcza dla dzieci, dla których również czas wojny był czasem, w którym niejednokrotnie traciły one wszystko. Jest z nami również pan Augustyn Wiernicki, prezes Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Dzieci Wojny. Panie prezesie, jakie są potrzeby środowisk dzieci wojny?
Tak, środowisko dzieci wojny do niedawna było bardzo rozdrobnione, zatomizowane. Można powiedzieć, że ta atomizacja, to rozdrobnienie, to było systemowe po prostu. Władzy może było na rękę, że te wszystkie organizacje są każda sobie, nie ma jednego przedstawicielstwa. I trudno było wyartykułować główne bolączki i główne potrzeby. Ja miałem i mam wgląd do bardzo wielu działań różnych środowisk dzieci wojny w Polsce, przede wszystkim stowarzyszeń, a także i związków, tych właśnie rozdrobionych, tych tam lokalnych, w poszczególnych miejscowościach. Prawie wszystkie je znam, mam tutaj nawet je wypisane, może jak będzie okazja, to o nich wspomnę bliżej. To było setki, a może więcej tych różnych pism, petycji, wniosków do władz, przynajmniej przez ostatnie 50 lat. Dzieci wojny dopominały się tego, żeby się nad ich problemami się pochylić. Pokazywali całą problematykę dzieci wojny. Właśnie tych osób, które podczas II wojny światowej po prostu były dziećmi. Dzieci nie brały udziału na froncie, nie brały udziału w działaniach partyzanckich, jakimś ruchu oporu. Chociaż nie można powiedzieć, są też i takie, które mając 15-16 lat pół życia wojennego spędziły w lesie. Są i takie, ale generalnie większość de facto ze względu na swój dziecięcy wiek nie brała udziału, ale te właśnie dzieci przecież przeżyły tragedię wojny i stąd też wiążą się różne problemy związane z ich życiem. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że sama wojna odcisnęła ogromne piętno na tych dzieciach. Dla większości, zdecydowanej większości, ja już jestem dzieckiem wychowanym na gruzach powojennych. Natomiast moja mama miała 4-5 lat, potem 6-7 chodziła do pierwszej, trzeciej klasy. Tej trzeciej klasy nie wiem, czy nawet skończyła, chyba do niej chodziła ze 3 lata, bo raz był taki front, raz inny, szkoła była przerywana. Ojciec edukację też skończył chyba na 5 klasie. No, po prostu tej szkoły skończyć nie można było. Potem oczywiście sama wojna to ogromne kłopoty z samym życiem. Najczęściej dorośli, rodzice, ojcowie byli na froncie, niektórych powywożono. W domach były same matki, babcie. Te dzieci przeżywały takie problemy jak głód, choroby, strach przede wszystkim, nieprzespane noce. One się ciągle wszystkiego bały. Dziecko jest takie, że ono nawet jak ogromne problemy przeżywa, to nie poskarży się. To my wiemy o tym. Potrafi być głodne, może popłacze, ale się nie skarży. I te dzieci wojny dzisiaj, które mają po 72, 80, też właściwie się nie za bardzo skarżą, bo to w tych dzieciach jest. Ale my wiemy, bo kiedy analizujemy, chociażby tutaj pan Stanisław przed chwileczką powiedział o swoim losie, a za chwilę myślę zaraz pan Ryszard powie swoją historię życia, a takich historii życia mamy jeszcze w Polsce 3,5 miliona, bo 3,5 miliona, może więcej nawet trochę, jest jeszcze osób, które wojnę przeżyły jako dzieci, a dzisiaj je nazywamy dziećmi wojny. Każde to dziecko ma swoją historię wojenną, ale także ma historię powojenną. Bo pytanie jest takie, a co się działo zaraz po wojnie? Co te dzieci zastały po wojnie? Po wojnie po prostu zastały również biedę. Dzieci przeżywały bardzo, ale też te dzieci, na ich psychice zostało odciśnięte ogromne piętno w późniejszym ich życiu. Dzisiaj seniorzy nasi, nasze babcie, dziadkowie, to są właśnie te osoby, to jest to pokolenie skrzywdzonych wojną, drugą wojną światową. Nieraz koło nich przychodzimy obojętnie. Patrzymy, mówimy, słyszymy wnuczka mówi czy wnuczek, a moja babcia to ma tylko 3 klasy. No właśnie, jakie to jest przykre, że nieraz nawet najbliżsi nie wiedzą, czemu ta babcia ma 3 klasy, prawda? Dlaczego ta wiedza nie jest tak powszechna, że ta babcia się uczyć nie mogła? I moi drodzy, druga wojna światowa, czy czas po drugiej wojnie światowej zastał te dzieci w określonej sytuacji. Na przykład, chociażby, może powiemy zaraz może o deportacjach, ale także o przesiedleniach. Chociażby same przesiedlenia ze wschodu, z naszych polskich ziem wschodnich na zachód. Co tutaj zastali? Tutaj często przyjeżdżały osoby i te dzieci musiały zastępować dorosłych, bo ojciec jednak nie dojechał. Chłopcy, nieraz kilkunastoletni, musieli zastąpić ojca. Musieli się brać za pracę, za robotę. Musiały wykonywać funkcje osób dorosłych. Te dzieci, mając nawet 12, 14, 15 lat, no, stawały się jakby takimi dorosłymi, małymi, młodymi, a dorosłymi. To znaczy, że ich dzieciństwo zostało gdzieś pochłonięte problemem wojny. Ale wartałoby też powiedzieć, a co one zastały po wojnie? Dla dzieci często się wydaje, że to jest normalne. A bawimy się na gruzach, prawda? A tam są różne jakieś kule, jakieś pociski, jakiś proch, jakiś coś i tak dalej. To jest właściwie, dziecko jakby myśli, że to jest jakby normalne dla niego. Ale to normalne nie jest. Te dzieci co zastały? Te dzieci zastały zgliszcza. Tutaj panowie starsi, ja jestem troszeczkę młodszy, no to przecież widzieliśmy ogromne zwały gruzów, zniszczone fabryki, zniszczone kościoły, zniszczone teatry, muzea, domy kultury, biblioteki. Warto jest w tym momencie, myślę, drogi ojcze, powiedzieć pewną prawdę, o której może dzisiaj niektórzy nie wiedzą, a niektórzy zapominają, albo zapominamy, no i nie przypominamy tych prawd, że wojna nam bardzo dużo zabrała. I te dzieci zastały co? Zostały 162 tysiące zburzonych domów. Zastały 353 tysiące zniszczonych zagród wiejskich. Zastały 14 tysięcy zniszczonych fabryk. Zastały 72% zburzonych w ogóle zasobów mieszkaniowych. Warszawa zniszczona prawie w 80%. Zniszczono nam 22 miliony zbiorów książek. Niemcy nam wywieźli, ukradli, ale nie tylko Niemcy, ponad 600 tysięcy dzieł sztuki. Myśmy zostali, te dzieci, które potem tutaj czy na zachód przyjechały, czy zaczęły jakby nowe życie, one w pewnej pustce zaczęły. No bo 600 tysięcy dzieł sztuki, to znaczy nie dość, że muzea były zniszczone, a te, które gdzieś tam jeszcze trochę zostały, to były puste. Puste były kościoły okradzione, zniszczone szpitale, ale też przemysł był zniszczony. Jak ci dwaj panowie, tutaj pan Stanisław czy pan Rysiu, jak zaczynali pracę? W pustych, zniszczonych, okradzionych fabrykach, a często jeszcze wysadzonych w powietrze. I warto jest powiedzieć, że nasz przemysł był w 60% zniszczony. 1,58, jak na przykład metalowy 48, spożywczy 53, a przemysł chemiczny 65. No, można powiedzieć, że go prawie nie było. Dzisiaj się cieszymy, że wybudowaliśmy autostradę, że wybudowaliśmy dosyć sporo dróg, ale trzeba wspomnieć, że zniszczono nam 5900 kilometrów torów kolejowych, które trzeba było, te dzieci wojny i ich rodzice, to musiały to wszystko odbudować. Zniszczono nam 47 tysięcy metrów mostów. Prawie mostów nie mieliśmy. Musieliśmy to wszystko odbudować. To zastały dzieci. Zniszczono nam, już mówiłem, drogi utwardzone, ale zniszczono nam lokomotywy. 2,5 tysiąca lokomotyw. My się dzisiaj cieszymy, że kupiliśmy parę dobrych składów pociągu, prawda? A nam zniszczono 2,5 tysiąca lokomotyw, 6 tysięcy ponad wagonów nam ukradziono, zniszczono, wywieziono, ukradziono. No więc to zastały dzieci wojny. I kiedy patrzymy na to, co potem się działo, to przecież to ich rękami to wszystko odbudowano. Ale do czego ja w sumie zmierzam? Zmierzam do tego, że często tego bilansu nie bierzemy pod uwagę. Nie bierzemy pod uwagę, że dzisiaj ci, którzy rozpoczęli wojnę, no są jakby nam dłużni. Nie zapłacono nam za zniszczenia. Nam zniszczono majątek na 3 biliony złotych. No gdybyśmy dzisiaj to mieli, Polska by opływała w dostatku. Polska byłaby pierwszym krajem w Europie, jeżeli chodzi o rozwój. A ciągle nam tego wszystkiego brakuje. Zapominamy o tym. Dobrze, że ta audycja dzisiaj jest, że jesteśmy w Radiu Maryja i możemy, mamy możliwość to powiedzieć, że nie możemy mieć żadnego kompleksu wobec państw zachodnich. Dlatego, że tego bilansu strat się nie bierze. Bilansu strat, które oczywiście zastały po II wojnie światowej dzieci. No, ten bilans dla dzieci jeszcze jest dużo bardziej smutny, bo przecież samych dzieci zginęło 2 miliony. 1,5 miliona dzieci było sierotami. Kilkaset tysięcy było dzieci okaleczonych, chorych. No, 200 tysięcy nam Niemcy ukradli dzieci. Tylko garstka wróciła do Polski. One tam zostały. Często nawet nie wiedziały, że mają polskie pochodzenie. I tak dalej, i tak dalej. To trzeba to brać pod uwagę. I kiedy mówimy o dzieciach wojny, to jest w sumie razem dopiero suma rachunku krzywd. A do tego jeszcze dochodzą te wszystkie rzeczy. Tutaj dziś rozmawiamy z kolegami starszymi, oczywiście tu od nas, panem Stanisławem, i opowiadamy właśnie, jak oni to przeżywają. Oni sobie to wszystko przypominają. To jest trauma jakaś, która w nich jest. Im się wydaje, że to jest normalne, ale inni tego nie mają. Tylko oni to mają. Tylko oni nawet o tym nie wiedzą. Że oni mają ciągle stan jakiegoś niepokoju. Tutaj pan Głowacki mówi do mnie, że jak patrzy na chleb, to gdzieś z ogromnym szacunkiem myślę, że zdąży to powiedzieć, prawda? Dziecko, które było w obozie koncentracyjnym. A takich dzieci, jak powiedziałem, dzisiaj jest 3,5 miliona. Najgorsze jest to, że o tych dzieciach prawie jakby zapomniano. Kiedy przyglądam literaturę od 1946 roku, to aż tak najgorzej nie wygląda. Wtedy zaczęto nawet badać, zaczęto badać skutki wojny, zaczęto badać problematykę dzieci. No i potem jest pytanie następne. To dlaczego te badania nie uzyskały światła dziennego? To dlaczego przestało się o tym mówić? To dlaczego dzisiaj dzieci wojny, niektórzy nawet politycy, prawda? No, to, że dzisiaj mamy zespół parlamentarny, to my to traktujemy jako Związek Dzieci Wojny w kategoriach prawie cudu. To, że trafiliśmy na profesora Jacka Kurzępę, na panią doktor, no tak to chyba traktujemy, bo 72 lata o polskich dzieciach prawie nic. Prawda? A jednak jakieś tu i ówdzie badania były, szczególnie psychologiczne, socjologiczne. Badano zdrowotność, ale także wiele innych skutków. Drogi ojcze, myślę, że jeszcze w tej audycji wiele powiemy. W każdym bądź razie dzieci wojny po samej wojnie zastały dla siebie, można powiedzieć, sytuację, z której musiały startować tak jakby od nowa.
Panie Augustynie, dziękujemy za przybliżenie, za scharakteryzowanie nam tej sytuacji i tego bilansu strat. I teraz no myślę, że tak bardzo naturalnie pojawia się pytanie o to, w jakim stopniu został wyrównany ten rachunek tych krzywd wyrządzony dzieciom wojny. Pani poseł.
Trudne pytanie i spodziewałam się innego. W każdym razie to wyrównanie krzywd na pewno nie jest wymierne do tych krzywd, które te dzieci spotkały. I na pewno w tym momencie, w jakim jesteśmy, jest bardzo mocno symboliczne. Nawet po tym naszym kongresie 8 maja bardziej skupiliśmy się na tym, żeby nie były to wymagania tych dzieci roszczeniowe, tylko żeby raczej przywracały pamięć, żeby dopisać dzieci do ustawy kombatanckiej. To wszystko idzie bardzo małymi krokami. My z kolegą moim Jackiem Kurzępą chcielibyśmy, żeby to wyrównanie krzywd miało wielką akcelerację, żeby objęło od razu całą populację wszystkich dzieci, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy znaleźć równowagę między chce naszym i dzieci wojny, a tym, co nasz rząd może zaoferować. Także na pewno musimy się nad tym bardzo mocno zastanawiać. Skoro już jestem przy głosie, to pozwoli ojciec i państwo, że kontynuując to, co spotkało dzieci wojny, przeczytam fragment kart z pamiętnika mojego taty, dziecka wojny. Pozwoli ojciec? Z całą rodziną mieszkałem w Laskowiczach Wielkich od urodzenia do deportacji na Syberię. Wybuch wojny zastał mnie w miejscu urodzenia, skąd w dniu 10 lutego 1940 roku zostałem wywieziony. W środku mroźnej zimowej nocy zostaliśmy wyrzuceni z domu i pod eskortą uzbrojonych żołnierzy radzieckich szliśmy w śniegu 20 kilometrów do stacji kolejowej w Berezie Kartuskiej. Miałem wtedy 14 lat i byłem najstarszym dzieckiem w rodzinie. Sprawowałem opiekę nad matką i sześciorgiem rodzeństwa. Bydlęcymi wagonami, w uwłaczających godności ludzkich warunkach, głodni, brudni, zawszeni, dotarliśmy do Wożogi w oblasti Wołogoda. Tej miesięcznej podróży nie przeżyła moja półroczna siostra. Stamtąd pieszo pod konwojem NKWD doszliśmy do oddalonego około 90 kilometrów obozu pracy pod nazwą Zielonoborski Spa Siołek. Po przybyciu i jeszcze przed zakwaterowaniem odczytano wyrok całej mojej rodzinie. Zgodnie z jego sentencją mój ojciec i ja zostaliśmy skazani na 10 lat przymusowych robót, a cała nasza rodzina miała zakaz opuszczania obozu pod groźbą kary. Zakwaterowano nas w barakach bez względu na wiek, płeć, przynależność rodzinną. Średnio w jednym baraku mieszkało około 100 osób. Wyposażenie baraku to żelazny piecyk i 100 miejsc do spania na piętrowych pryczach. Wszystkie zapchlone i zawszone. I nawet takiej pryczy nie miało się na własność. Po powrocie z pracy padało się na pierwszą wolną i zasypiało, nie zważając na spadające z sufitu pluskwy. Nie dano nam żadnej odzieży na zmianę, zatem spaliśmy w tym, w czym pracowaliśmy cały dzień. W obozie przydzielano nas do pracy w zależności od wieku. Matki z dziećmi pracowały na terenie obozu. Wszyscy inni, powyżej 14 roku życia, skierowani byli do pracy przy wyrębie lasu. Ja pracowałem jako drwal z wyznaczoną normą pracy 8 metrów sześciennych drewna na dniówkę. Za dobrze sklasyfikowane i ułożone w hałdy drewno otrzymywałem jako zapłatę kartkę, która upoważniała do zakupu 2 kg chleba w sklepie na terenie obozu. Cały mój przydział kosztował 1 rubla. Ten chleb, choć niecały, bo dzieliłem się z nim z rodziną, i kipiatok stanowiły moje całodobowe wyżywienie. A droga do pracy z powrotem wynosiła 20 kilometrów. Pokonywałem ją pieszo. Wychodziłem o świcie, wracałem w nocy. Pobudka była o 5 rano. Zanim doszliśmy na miejsce pracy i rozpaliliśmy ognisko, była już godzina 7.30. W lesie robiło się widno i można było zaczynać pracę. Przed pierwszym wymarszem na wyręb usłyszeliśmy mocno budujące słowa komendanta obozu. Rabotaj haraszo i nie dumaj o Polszy, bo kak lewego ucha nie uwidzisz, tak Polszy nie uwidzisz. Byłem za to gnębiony nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. W obozie panował bezwzględny rygor, za najdrobniejsze przewinienie karano noclegiem w Hołodnej. To był barak bez ogrzewania z nieuszczelnionymi ścianami. No, byliśmy wyrobnikami i tak dalej, i tak dalej. Także nie będę już czytać dalszych kart, bo wydaje mi się, że wszyscy Państwo już mają obraz, jak wyglądało życie dzieci w tym obozie i co się mogło dziać potem, kiedy wrócili właśnie do Polski, którą trzeba było odbudować, a więc życie w tej wyzwolonej Polsce też nie było łatwe. No na pewno lepsze niż w obozie, ale z pewnością nie były to komfortowe warunki. Dlatego też nie ma się co dziwić, że u takich osób rozwijały się różne zaburzenia i fizyczne, i psychiczne. Jeżeli chodzi o psychiczne, to był to zespół stresu pourazowego, który objawiał się różnie szybko. U niektórych osób bardzo szybko po tym urazie, u niektórych nawet po 10, 15 i 20 latach i na pewno trwa do dzisiaj. To na pewno przyznają mi panowie rację, że mają jakieś niespokojne sny. Niektórzy z troski o to i ze strachu o to, że może zabraknąć im żywności, kupują nadmierne ilości tej żywności, chowają je w różne miejsca. Osoby takie też mają często trudności z nawiązywaniem empatycznych kontaktów i z innymi osobami. Często czują się osamotnione. No często mają depresję. Towarzyszą temu również objawy somatyczne. A więc takie, które wynikały z wcześniejszego niedożywienia, zaburzenia odporności, skłonność do różnych schorzeń, których pewnie by nie było wtedy, gdyby żyli w normalnych warunkach. Także widać, że jest to ogromny obszar, w którym należałoby zadośćuczynić tym osobom. I jakkolwiek trudno już odwrócić bieg czasu i naprawić to wszystko w organizmie, co się stało przez tyle lat, to na pewno trzeba przywrócić im godność i wszędzie tam, gdzie można, zadbać o to, żeby te warunki życia na ten czas, który im został, a więc 100 plus lat, był jak najbardziej komfortowy, czyli ten dopis, dopisanie polskich dzieci wojny do ustawy o kombatantach i zabezpieczenie im lepszego dostępu do lekarza, do rehabilitacji, do sanatoriów, wydaje mi się bardzo słuszny. Może nie od razu wszystkim możemy pomóc, ale może robić to stopniowo, rocznikami, tak żeby te osoby, które są albo w najgorszym stanie zdrowia, albo najstarsi, mogli liczyć na taką rekompensatę za te wszystkie niedogodności, których doznali w swoim młodym życiu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Jest z nami również pan Dariusz Jóźwiak, młody człowiek, 20-kilkuletni, prezes Stowarzyszenia Dumni z Polski, stowarzyszenia, które również zaangażowało się na rzecz kultywowania pamięci dzieci wojny. Panie Dariuszu, na czym skupia swoją działalność Stowarzyszenie Dumni z Polski?
Stowarzyszenie Dumni z Polski jest to właśnie, tak jak ojciec powiedział, stowarzyszenie ludzi młodych. I może chciałbym parę słów bardzo krótko powiedzieć, jak zaczęła się nasza współpraca, nasze bycie teraz w tak zasłużonym gronie tutaj. Pan poseł, profesor Jacek Kurzępa, oprócz tego, że jest przewodniczącym zespołu parlamentarnego do spraw polskich dzieci wojny, jest też, o czym nie wiem, czy nasi radiosłuchacze wiedzą, jest bardzo mocno zaangażowany w działania młodzieżowe. Wcześniej jako wieloletni wykładowca akademicki i cały czas jako harcerz, środowiska harcerzy, środowiska młodzieżowych rad, więc wprowadza ludzi młodych, dlatego postanowiliśmy zwrócić się do pana profesora, przedstawić nasze stowarzyszenie, Stowarzyszenie Dumni z Polski, powiedzieć, że jesteśmy gotowi do działań dla Polski. Mamy zapał i chęć działania. I pan profesor zaproponował nam uczestniczenie i pomoc w przygotowaniu tego pierwszego kongresu, ogólnopolskiego kongresu polskich dzieci wojny. I tak zaczęła się nasza przygoda z tym środowiskiem. Tak naprawdę uznaliśmy na zarządzie, zaraz po tym kongresie, parę dni po 8 maja, że to musi być naszą misją i naszym działaniem priorytetowym. To są ludzie starsi. To są ludzie, od których bardzo chcemy i jeszcze możemy. Możemy się uczyć. Ci ludzie, kiedy byli w naszym wieku, nie mieli takiego dzieciństwa, na które dzieci, po prostu dzieci zasługują, na te chwile beztroski, chwile takiego prawdziwego, bezpiecznego dzieciństwa. To ci ludzie w tym wieku już tracili swoich bliskich. I ci ludzie są jeszcze z nami, na szczęście są z nami i teraz uważamy to za swoją misję i odpowiadając też na taki dzisiejszy apel profesora Jacka Kurzępy, że musimy działać więcej i jako Stowarzyszenie Dumni z Polski obiecujemy więcej. Obiecujemy zająć się bardziej, jak tylko możemy, tym tematem, dlatego że wiemy. Wiemy, że nie ma wyjścia, nie ma wyboru, tak czy nie. Dopóki ci ludzie są z nami, musimy, i to nie tylko archiwizować ich dokonania, ich przeżycia, historię, która prowadzi nas tak naprawdę do przyszłości. To jest ten bagaż, z którym możemy iść pewniej ku przyszłości. To jest skarbnica wiedzy dla nas. I tej historycznej, ale także przecież ci ludzie tyle przeżyli. To jest całe studium psychologiczne też, rozmowa z każdym takim człowiekiem. I uważamy, że my, ludzie młodzi, potrzebujemy też wartości, ludzi takich, którzy by nas poprowadzili. I no właśnie, ci ludzie, którzy, jak rozmawialiśmy w telewizji Trwam, i tutaj pan Stanisław opowiadał, jak stracił rodziców. Ci ludzie, kiedy stracą wszystko, inaczej patrzą na świat i inaczej potrafią zauważyć to, co jest naprawdę cenne, a to, co my w dzisiejszym szybko pędzącym świecie często gubimy gdzieś i w czym możemy się zagubić. Dlatego obiecujemy więcej i bardzo, bardzo jest nam niezmiernie miło, że możemy też z tymi ludźmi obcować. Szczególnie dzisiaj krótkie spotkanie i z panem Stanisławem, i z panem Ryszardem. To są ludzie wiekowi, którzy mają wielkie poczucie humoru. Krótkie spotkanie, wspólny obiad. Pan Stanisław recytuje wiersze. Mówi, że codziennie rano ćwiczy, pompki robi w tym wieku. To są ludzie pełni werwy, pełni dobrego humoru. I takie wzory, które myślę, że z wielką radością chcielibyśmy promować i pokazywać innym młodym ludziom.
Ja, jeśli mogę, włączę się w te relacje Darka, gdyż chciałbym, Darku, pierwsza rzecz podziękować za wasz udział w kongresie. Druga rzecz, poinformować radiosłuchaczy, że Stowarzyszenie Dumni z Polski, młodzi ludzie, wzięli na swoje barki bardzo ważne zadanie, a mianowicie zarchiwizowaliście, Darku, przebieg całego kongresu, czyli sfilmowaliście cały jego przebieg, łącznie z apelem pokoju, o którym pewno będziemy za chwilę mówić, i podjęliście bardzo istotne zobowiązanie dotyczące upublicznienia tego dokumentu. Jeśli byłbyś łaskaw o tym powiedzieć, dlaczego do tego nawiązuję? Dlatego, że kompetencje cyfrowe, kompetencje internetowe, kompetencje komunikacyjne w globalnej sieci komunikacji to jest wasza kompetencja, a nie kompetencja polskich dzieci wojny. Więc tutaj wiążemy również pewne potrzeby i możliwości. Darek.
Wielu członków naszego stowarzyszenia to są ludzie, którzy ukończyli Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, więc mamy dobry warsztat medialny i potrafimy przeprowadzić całą produkcję filmową, później postprodukcję. I tak rzeczywiście znowu mieliśmy ten wielki, naprawdę wielki zaszczyt. Czujemy tą dużą odpowiedzialność też na swoich barkach. Nagrać apel pokoju dla całego świata, czyli taką wisienkę na torcie całego tego kongresu, podsumowanie, bardzo, bardzo ważny punkt ogólnopolskiego kongresu polskich dzieci wojny. Przygotujemy teraz ten apel, przetłumaczymy na różne języki, żeby dotarł do jak najszerszej opinii publicznej, w jak największej ilości mediów, żeby był przedstawiony, bo to są wojny. Wojny są w różnych miejscach cały czas i teraz są wojny i ci ludzie, którzy... Wojna niszczy dzieciństwo i w różny sposób, ale podobnie niszczy i kiedyś i teraz. I niezwykła mądrość jest w przekazie tych ludzi teraz, którzy przeżyli, którzy mieli właśnie zniszczone dzieciństwo, do wszystkich ludzi, aby zaprzestać dalej wojną. To jest naszym teraz priorytetowym zadaniem i jak tutaj było na początku pytanie Ojca o naszą misję, to pozwolę sobie przytoczyć słowa pana Marcina Bogdana ze Stowarzyszenia Dobro Wspólne Ojczyzna, który parafrazował księdza Jana Twardowskiego. Śpieszmy się słuchać ludzi, świadków historii. Tak szybko odchodzą. Śpieszmy się.
Dziś również przypada 73. rocznica walk o Monte Cassino. 18 maja 1944 roku po niezwykle zaciętych walkach żołnierze 2. Korpusu polskiego generała Andersa, Władysława Andersa, zdobyli wzgórze Monte Cassino wraz z znajdującym się tam klasztorem. W bitwie zginęło 923 polskich wojskowych, 2931 żołnierzy zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych. Również wielkie zaangażowanie naszych żołnierzy na najróżniejszych frontach II wojny światowej. A my na antenie Radia Maria podejmujemy temat historia polskich dzieci wojny. Bardzo serdecznie zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu. Numery kontaktowe do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. Numery dla użytkowników sieci komórkowej w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Między innymi naszym gościem jest pan Augustyn Wiernicki, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Związku Stowarzyszeń Dzieci Wojny. Panie prezesie, chciałbym, abyśmy teraz wysłuchali hymnu Stowarzyszenia Dzieci Wojny. Może parę słów o tym hymnie.
Tak, Stowarzyszenia i Związki Dzieci Wojny mają swój hymn. Myślę, że zaraz ojciec, myślę, że ma w swoich zasobach, może go odsłuchamy. Hymn powstał w Strzelcach Krajeńskich. Jego inicjatorem była taka pani, muzyk, która prowadzi zespół muzyczny w Strzelcach Krajeńskich. Strzelce Krajeńskie to miejscowość 30 kilometrów od Gorzowa i tam właśnie powstał hymn Dzieci Wojny. Hymn Dzieci Wojny nawiązuje do całego tragizmu tychże dzieci. Mówi o tym tragizmie, co dzieci przeżyły. Jest zresztą bardzo ciekawy, nie będę wyprzedzał treści, mam nadzieję, że go zaraz usłyszymy. W każdym bądź razie hymn jest takim elementem jednoczącym. Dzisiaj hymn jest śpiewany we wszystkich organizacjach, stowarzyszeniach i związkach Dzieci Wojny w całym kraju. Ale też został odegrany, odśpiewany również na naszym pierwszym kongresie Dzieci Wojny w sali kolumnowej Sejmu 8 maja właśnie tegoż roku, w 72. rocznicę zakończenia II wojny światowej.
Zatem wysłuchajmy hymn Stowarzyszenia Dzieci Wojny.
My, polskie dzieci wojny, głodząca łuka wspomnie, pamiętamy pierwsze strzały. Bro!
22.31 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat to historia polskich dzieci wojny. A naszymi gośćmi są, przypomnę, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan profesor Jacek Kurzępa, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wspierania Środowiska Dzieci Wojny, jak również pani poseł Prawa i Sprawiedliwości Alicja Kaczorowska, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wspierania Środowiska Dzieci Wojny. Jest z nami pan Augustyn Wiernicki, prezes Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Dzieci Wojny. Są z nami również dzieci wojny, pan Stanisław Samociak, prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gorzowie Wielkopolskim, jak również pan Ryszard Głowacki, członek Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gorzowie Wielkopolskim. Jest z nami również pan Dariusz Jóźwiak, prezes Stowarzyszenia Dumni z Polski. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Odbierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wszystkich uczestników i naprawdę jestem wdzięczny i jak się wyrazić i ojcu oczywiście za organizację i telewizję Trwam. Chciałbym powiedzieć, zanim powiem historię, która jest dość ciekawa, chciałbym powiedzieć, że zanim poprzedni rząd...
A zanim to czy możemy poznać pana imię i skąd pan telefonuje?
Ja telefonuję z Warszawy.
A możemy poznać imię jeszcze?
Przepraszam?
Możemy poznać jeszcze imię, będzie nam łatwiej się komunikować.
Andrzej, ja sądziłem, że powiedziałem.
Pan Andrzej.
Tak. Andrzej, mogę nazwisko też?
Nie trzeba.
Nie, dobrze. Poprzedni rząd PO-owski zakwalifikował dzieci do 48 roku, że wystarczy, że mają powiedzmy mniej jak 20 lat ZUS-u, żeby wybrać sobie tam najlepszych 10 lat pracy. Ja się urodziłem w 43 roku w Kielcach. mój ojciec był w partyzance, ale opowiem to. I dlatego, powiedzmy, jeżeli chodzi o studia i tak dalej, ja nawet nie miałem szansy wyrobić 20 lat pracy. I dlatego mam taką prośbę, szczególnie do pani poseł może, żeby po prostu spojrzała na to, bo to chodziło głównie chyba tamte o dzieci komunistyczne, że ustalono wiek do urodzenia 1948. Także ja sądzę, że to powinno być co najmniej od 1939 roku, że te osoby przecież nie pracowały przez jakiś czas i też niektóre nie miały, szczególnie te, które studiowały, nie miały szansy wypracować 20 lat do czasu stanu wojennego. Ale wracając teraz do mojej historii. Otóż mój ojciec skończył Wyższą Szkołę Handlową w Warszawie w 1939 roku, zaraz przed wybuchem wojny. No i zamieszkaliśmy w Kiercach w czasie wojny i mój ojciec współpracował z partyzantką. Moja matka o tym nic nie wiedziała. On tworzył firmę, która rozprowadzała jabłka i do Krakowa z Kieleckiego i tam owoce. Także w pewnym czasie hitlerowcy znaleźli broń i prawdopodobnie spadochroniarza w jednym z ciężarówek, w jednej z ciężarówek i tego kierowcę, pan Saj tak się nazywał, rozstrzelano od razu na rynku w Kielcach. Mojego ojca powiadomiono. Ukrywał się w Krakowie u pana Barana. No ale też hitlerowcy doszli do tego. Ale zanim jeszcze do tego przyszli jeszcze do mojej matki, która była w 9 miesiącu w ciąży ze mną. I było dwóch z takimi karabinami maszynowymi i jeden oficer. Ona mówi, usiadł w fotelu i tak się zastanawiał, co ze mną zrobić, bo ja byłam w 9 miesiącu z tobą. No, że jak powiedzmy wtrąci do obozu koncentracyjnego, a jeszcze nie mieli mojego ojca, także mówi, a poza tym wyglądał troszeczkę inteligentnie. Także różne mogły być przyczyny, dlaczego nie zabrali mamy ze mną w ciąży, z mojej mamy w ciąży ze mną do obozu. No, ale wujowie przyjechali później, którzy z AK i przywieźli mamę, zabrali stamtąd, żeby po prostu nie była pod obserwacją gestapo w razie czego, ale złapali już ojca w Krakowie. No i do Oświęcimia w Buchenwaldzie, do Buchenwaldu później już nie wrócił. Historia taka, że starałem się jeszcze dojść do tego, co się stało z ojcem. To niestety w Buchenwaldzie, to jest koło Weimaru, wówczas był ten DDR, prawda, to oni dokładnie w ogóle nawet nie chcieli powiedzieć. No ale to już tam nie będę rozciągał tego. W każdym razie, jakie były w sumie trudności? Matka, ja nawet słuchała przez cały czas radia, bo ciągle myślała, że może ojciec wróci, prawda, na głośno zawsze. I radio nadawało, że powiedzmy poszukuje, ta osoba poszukuje tą, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I ciągle to na pełne. Ja nie, jako dziecko nigdy nie rozumiałem, o co to chodzi. Dlaczego mama tak głośno? Nie mówiła mi oczywiście. Miała rodziców jeszcze do tego, żeby utrzymywać. No i po prostu to jest, no było okropnie. No, do mieszkania dokwaterowywali ludzi, prawda, także trzeba samemu było się wyprowadzić stamtąd. Matka, w końcu bracia tam pomogli i otworzyli mamie kawiarnię, także miała kawiarnię. No to też nie miała czasu dla mnie, prawda. Ja czuję tą brak obecności ojca. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Już nie mówię o tym, że ojciec był wykształcony, znał języki dobrze, znał niemiecki, dlatego później go przenieśli też z Oświęcimia do Buchenwaldu. Tam dostałem nawet taką listę całych wszystkich Polaków, którzy w ten sposób przenieśli i tam pracowali w zakładach Messerschmitta. Nawet się nie zgłaszam do nich, żeby oni mi płacili jakieś tam pieniądze czy coś, bo mówię, od morderców nie chcę brać żadnych pieniędzy, chyba że umierał z głodu. No w Polsce też dostaję wprawdzie 600 zł emerytury, ale to na szczęście jakoś sobie radzę. ale to sądzę, że jest dużo innych takich sytuacji jak ja, gdzie ten czas wybrania sobie czasu tego, tych 10 najlepszych lat pracy to pomoże. No wracając do tego, naprawdę to się później dopiero odczuwa brak jednego z rodziców. Już nie mówię, jeżeli to są dwoje rodziców, ale jedno z rodziców, szczególnie jak matka się mną opiekowała, to też nie miała czasu właściwie, to babcia się opiekowała, bo matka musiała być powiedzmy w kawiarni do 12 czy coś takiego. I rozumiem tych wszystkich ludzi i też pragnę, żeby było takie wzajemne zrozumienie tych ludzi, którzy naprawdę stracili rodzica czy rodziców, prawda, że naprawdę to mogą mieć jakieś takie zahamowania w niektórych momentach, prawda, w sensie, ja nie mówię zachowania nawet, prawda, bo ale w sensie jakiegoś nawet wykształcenia. Ja wiem, że ja byłem nieprzygotowany do pierwszej klasy. Wszyscy już umieli czytać, prawda, ja dopiero nie. To w każdym, no, poradziłem sobie później, ale mimo wszystko to było takie dla mnie upokarzające troszeczkę. No, nie będę dalej mówił, ale chciałbym jeszcze raz podziękować za to po prostu, co się robi, bo to jest to, co jak ja usłyszałem, że do 48 roku, mówię, a co ci te dzieci, które się urodziły w czasie wojny, czy one nie mogą wybrać sobie też 10 najlepszych lat, jeżeli nie przepracowali 20 lat, a to może być z powodu, na przykład ja byłem z powodu stanu wojennego, prawda, gdzie zastał mnie w Libii, prawda, ja pracowałem w Libii i nie było gdzie wrócić, mojej firmy już nie było, prawda. Także mówię, to było 18 lat i dostaję 600 zł w końcu emerytury. No trudno, ale mam nadzieję, że to się jakoś wyprostuje.
Panie Andrzeju.
Dziękuję serdecznie i szczęść Boże.
Tak, dziękujemy również serdecznie panu za to świadectwo. I oddajmy głos pani poseł.
Niezwykle wzruszająca historia. Ja prawie za nie mówiłam. Nie dość, że osobiste wielkie przeżycia, to jeszcze zespół osierocenia. Jest to naprawdę coś tak traumatyzującego, że naprawdę no, nie wiadomo jak z tego wyjść. Wtedy zwłaszcza, kiedy wychodzi się z ogromnego dołu i trafia się na podobny. To rzeczywiście jest trudne do ogarnięcia. Pan ma oczywiście rację, że jako dziecko wojny został poszkodowany w czasie wojny, a potem no, nie było warunków, żeby mu to zrekompensować. Natomiast poprzednie władze nie pomyślały o tych dzieciach wojny absolutnie. Czego dowodem jest to, że pan ma w tej chwili 600 zł emerytury, a nie próżnował w życiu. I starał się, zresztą słychać, że jest pan osobą wykształconą, która potrafi pozbierać swoje myśli i wyrazić je. Czyli nie marnował czasu, na pewno się edukował, studiował. I to jest rzeczywiście ogromna krzywda, że teraz może wspominać to, co go spotkało w życiu poprzednio i to nie było miłe. To, co jest teraz, też nie jest miłe. A jak patrzy w przyszłość, to pewnie myśli sobie o mnie i o moim koledze, panu profesorze Jacku Kurzępie, że będziemy coś robić dla tych osób i na pewno będziemy to robić. Nie wiem tylko, czy to, co chcemy zrobić i to, na co czekają te osoby, które się dzisiaj zgłaszają tutaj, napotka na jakie możliwości finansowe, bo to chodzi głównie o to.
Potwierdzam, Alu, twoje słowa, natomiast pozwólcie, że pójdę trochę w inną emocjonalność, bo każdy z was, jak podpatruję, zerka na swoje telefony i odczytuje SMS-y albo jakieś inne komunikaty, które potwierdzają, że nasi najbliżsi nas słuchają. Że słucha nas prawdopodobnie również cała Polska, gdyż anons dzięki rozgłośni Radia Maryja, który od rana informował o dzisiejszej audycji, spowodował duże zainteresowanie. Chciałbym wobec tego w waszym imieniu i swoim wszystkich naszych radiosłuchaczy pozdrowić, uśmiechając się do nich, bo mimo że audycja ma rzeczywiście emocjonalnie ciężki charakter, prawda, jest nam ciężko wspominać tamte czasy i wsłuchiwać się w wasze opowieści, to jednak chcielibyśmy, podobnie jak wydarzenie kongresowe, przynieść państwu pewien optymizm. To znaczy, że zespół parlamentarny został powołany ku temu, żeby tę waszą gehennę i smutek zamienić w pewne poczucie spełnienia, satysfakcji, wdzięczności narodu wobec was, ojczyzny wobec was, zarówno mnie jako parlamentarzysty, który traktuje to jako ważne wyzwanie, Darka, prezesa Stowarzyszenia Dumni z Polski, czyli młodego pokolenia, pana Augustyna Wiernickiego, który przecież metrykalnie nie jest dzieckiem wojny, a jednak z pełną pasją i determinacją stanął na czele stowarzyszenia, żeby reprezentować interesy tego środowiska. Zatem wszystkich bliskich z mojej wsi Marcinowice, również i pracowników mojego biura poselskiego, którzy wspomagali mnie w organizowaniu tego kongresu, serdecznie pozdrawiam, cieszę się, że słuchacie, rozgłoście to wszem i wobec, bo sprawa jest tego warta.
A my odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Moje imię jest Adela, jestem z Rzeszowa. Pierwsze zapomniałam, przepraszam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz już.
Witam ojca Dawida i szanownych gości. Dla mnie to pojęcie dzieci wojny, ja nie wiem, no nie jestem taka może bystra, ale dla mnie to jest mało znane, to pojęcie dzieci wojny. Chociaż mam 78 lat i jestem tym dzieckiem wojny, bo, przepraszam, bo się wzruszyłam, bo w 44 zabili mojego ojca Niemcy. Myśmy byli wypędzeni. Jestem z miejscowości bardzo bliskiej wsi spod Rzeszowa. Nas w czasie wojny wypędzili z naszego domu, bo Niemcy zrobili w naszym domu radiostację. Myśmy musieli się schronić w okopach razem z moją mamą, babcią. Mną, ja miałam w ten czas 4 lata. Brat miał 1,5 roku. Mój tato został trochę przypilnować domu i potem był już bardzo blisko tego miejsca, gdzie myśmy się przechowywali w takiej ziemiance. Tato przechodził przez drogę, złapali go Niemcy i dali mu 5 kul w serce i zabili go. I tato męczył się tak, nie miał mu kto pomóc. Leżał w jakiejś koniczynie, tak jak opowiadali mi potem jeszcze niedawno znajomi, że tato wyskubał z bólu wkoło siebie takie koło trawy i tak się męczył i tak zginął. I nie wiem, czym i jaka jest sytuacja. Mama została sama. Myśmy, ani mój tato pracował w ten czas w Rzeszowie i był pracownikiem. Myśmy jako dzieci nie dostały od państwa ani złotówki, ani mama, też moja mama już nie żyje 20 lat, no ja już jestem pod 80 i No, ja nie wiem, czy ja się też mam nazywać dzieckiem wojny, ale tak się, tak po prostu, bo ja nie pamiętam ani mojego taty, ani mało pamiętam nawet, no w ogóle też nie pamiętam wojny, ale no po prostu, no jaka była sytuacja, że my, że nami się nikt nie zajmował. Żydami wszystkich, oni byli bardzo nieszczęśliwi, wszyscy byli nieszczęśliwi, którzy byli na przykład na Ukrainie, a my, którzy byli w Polsce i też potraciliśmy naszych najbliższych, to uważam, że też powinniśmy być tymi dziećmi wojny. Bo podobna sytuacja potem spotkała, niepodobna nie spotkała, tak samo rodzice mojego męża mieszkali w Grodnie koło Wilna i też byli już na liście na Sybir. Teściu był w tym czasie lekarzem i dobrzy ludzie po prostu zawiadomili ich, że są na liście i w najbliższym czasie zostaną wywiezieni na Sybir. Uciekli do Polski i zatrzymali się u znajomych w Rzeszowie. Tak samo rodzina, ojciec, matka, czterech synów i ciocia z bogactwa zrobili się dziadami. Tam byli po prostu bardzo bogatymi. Mieli dworek, mieli duże posiadłości ziemi i zostali dziadami. Z kolei potem moja mama wyszła za mąż za ojczyma, który też miał znowu przejście na Ukrainie. Na Ukrainie Ukraińcy zrobili taką łapankę. Zaprosili Polaków na gościnę. Ugościli ich wódką, a potem, gdy ci sobie troszkę wypili, rozeszli się do domów, napadli ich i zabijali. Mój ojciec, to mój ojczym, schował się na strych. Oni wiedzieli, że ojczym mój uciekł, to poszli i schował się na strychu, to poszli, Ukraińcy poszli na strych i bili bagnetami miejsc w miejsc. Ale jakoś Pan Bóg dał, że mój ojczym się jakoś uratował. To w tą samą noc w kalesonach uciekł do lasu, potem ktoś mu podał jakieś ubranie, na nogach szedł 3 miesiące do Rzeszowa. I też jest, to jest trzeci wypadek w mojej rodzinie, gdzie po prostu każdy z nas był poszkodowany. Złotówki, żadnego odszkodowania, żadnej po prostu, nie był ani jakimś sybirakiem, ani zbowidowcem i po prostu jakoś tak żyjemy. Ale takiej historii naszych Polaków nikt nie spisuje. No, dziwne to, że ja jestem ostatnim, żyje mój młodszy jeszcze brat,
pani Adelo, my jesteśmy pani Adelo,
nad grobem.
Pani Adelo, pani Adelo, dajmy naszym gościom też odpowiedzieć na te kwestie, które pani poruszyła. Dziękujemy pani za te relacje z pani życia, z życia pani rodziny. Panie prezesie, tu było też pytanie o tę kwestię, czy to prawo do nazywania siebie dzieckiem wojny również przysługuje.
Tak, pani Adela jest klasycznym przypadkiem dziecka wojny. Urodziła się w 1943 roku, a więc w okresie właśnie II wojny światowej. co ciekawego powiedziała. Powiedziała, że ona jako dziecko nie pamięta. A potem zobaczcie, jak dużo rzeczy opowiedziała. Więc właśnie jest takie zjawisko pamięci wstecznej, że niby dziecko nie pamięta, ale w pewnym momencie ta pamięć wraca i może nie wie nawet, co wczoraj na obiad było, a wie, co było 50, 80 lat temu. Więc właśnie tak wygląda ta świadomość, czy ta pamięć dzieci wojny. Niby nie pamięta, a wszystko wraca. I myślę, że aż czekam, kiedy mój tu szanowny kolega Rysiu zacznie mówić, bo u niego to samo się zacznie dziać. Zobaczycie, ile on sobie przypomni zaraz. Ale tak właśnie jest. Ja tutaj powiem, moi drodzy, takie zdanie bardzo ważne i od niego trzeba byłoby wszystko zacząć, bo tu pani Adela powiedziała, że się tego nie spisuje. To prawda. Jest tam ileś książek. Niektórzy gdzieś tam na własną rękę spisują te wszystkie historie, a każda historia dziecka wojny to gotowy scenariusz na film. Ja przeczytam państwu takie słowa Józefa Piłsudskiego. Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmującym dane terytorium. Więc my nie mamy prawa zapominać. Owszem, my przebaczyliśmy. Najgorsze rzeczy przebaczyliśmy, ale nie możemy mieć amnezji, my nie możemy zapominać i chociażby ten przypadek pani Adeli, wiele tych innych głosów, tego nam zapomnieć nie wolno. Nam nie wolno zapomnieć o tym, że tak naprawdę mam i musimy mieć tą świadomość, że cały rachunek krzywd należy skierować jednak pod adresem głównego sprawcy II wojny światowej. Mimo, że 72 lata minęło. Oczywiście tym głównym adresatem musi być państwo niemieckie. I bez względu na to, czy my te pieniądze otrzymamy, czy nie, to w naszej świadomości musi to trwać, że jednak tym, który ma wobec nas ogromny dług niespłacony, to jest w zasadzie sprawca II wojny światowej. I tak te dzieci wojny rozumują, chociażby jeszcze poprzednio pan chyba Andrzej powiedział, ja nie chcę pieniędzy od tych, którzy mordowali, od tych, którzy mnie niszczyli, od tych, którzy mnie prześladowali. Owszem, pan Andrzej ma prawo do takiego stanowiska, bo kto wie, czy tutaj my byśmy tam chcieli od razu od tego sprawcy bezpośrednio, ale w sposób pośredni państwo niemieckie w dalszym ciągu ma problem z tym rachunkiem krzywd wobec osób, wobec Polski, o czym zresztą trzeba przypomnieć pana doktora Grzegorza Kostrzewę-Zorbasa, który wyraźnie powiedział, że żadnych dokumentów nie ma, że ktoś w 53 roku powiedział, że my się zrzekamy, potem w 69 roku niby potwierdził, a tak naprawdę Ministerstwo Spraw Zagranicznych żadnego dokumentu na ten temat nie ma. Coś się wokół tego jakiegoś złego dzieje. Grecja się dzisiaj dopomina. Chce 280 miliardów, prawda, odszkodowania. Mówi, to trzeba jakoś załatwić. Mamy dzisiaj kłopot, kryzys, mamy problemy. Dlaczego je mamy? Bo to się ciągle się ciągnie właśnie problem tych wszystkich braków, które z tamtych czasów są. I ci ludzie dzisiaj się wyrażają, te nawet bym powiedział, takie płaczliwe głosy. Te ogromne przeżycia w momencie wypowiadania tych wszystkich swoich historii życiowych. One gdzieś się zaczynają odzywać. Pani Adela jest dzieckiem wojny i musi o tym wiedzieć, że również w jej podświadomości, ale także w tej pamięci, prawda, wstecznej, to wszystko gdzieś się po prostu odzywa.
I odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Prosimy bardzo, kto jest z nami, skąd?
Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Ja to jestem w sumie zbyt młody, żeby coś tam opowiedzieć, jakąś historię czy coś, bo dzwonię z Pomorskiego, Andrzej mam na imię, mam 38 lat i ogólnie chciałbym tylko w sumie podziękować wszystkim tym, no, którzy walczyli za naszą ojczyznę i dzięki temu żyjemy wolni i no i ogólnie, no, bardzo szanuję ludzi wszystkich, którzy no walczyli i jako dzieci, i na tych wszystkich wywozach, w tych, jak to się mówi, no, na tych Sybirach wszystkich powywozili, no bo to dla mnie, wyobrażając sobie to, to jest nie do pomyślenia i coś strasznego, no, że tak przeżywali to i znosili to, a widzę dzisiaj, że no, starszych ludzi dużo, no nie szanuje się, no po prostu, no boli mnie to czasami, no ale ja z swojej strony chciałbym tylko podziękować wszystkim tym, którzy walczyli za naszą Polskę, no. Także wszystkim jeszcze raz, no dziękuję bardzo i z Bogiem i wszystkiego dobrego. Przede wszystkim zdrowia wszystkim, którzy walczyli za nasz kraj i za to, żebyśmy żyli wolni. Bóg zapłać serdeczne.
Bóg zapłać, panie Andrzeju. Dołączamy się również do tych pozdrowień. Jest z nami także pan Ryszard Głowacki, członek Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gorzowie Wielkopolskim, ale również i dziecko wojny. Panie Ryszardzie, również serdecznie poprosimy o takie wspomnienie tego czasu.
Dziękuję, szczęść Boże, radiosłuchacze. Niewiele pamiętam ze swego dzieciństwa. Takie mam przebłyski tylko, no, że tak powiem, epizodziki. Pamiętam, że jestem w jakimś obozie niemieckim. Zaznaczę, że miejscowości, dat tu nie będzie. Konkretnie do roku 1946. Bo ja po prostu tego nic nie pamiętam. Nie znam. Mam około 4-5 lat. Ojca pamiętam, jak idzie do łaźni, w cudzysłowie łaźni. Widziałem prysznicę w suficie tej łaźni. Potem już go nigdy nie zobaczyłem. Mamę pamiętam krótko po urodzeniu bliźniaków w tym obozie. Nigdy już ich nie zobaczyłem. Siostra była ode mnie 8 lat starsza i też była w tym obozie. Pamiętam taki epizod, to może takie humorystyczne, no ale muszę tu powiedzieć o tym. W tym obozie wiadomo, że panował głód, nie było co jeść i tak dalej. Ludzie starsi nie mogli rodzice tam nic czy kraść czy tego, to wysyłali prawdopodobnie dzieci, żeby tam coś z kuchni czy z tej bazy takiej żywnościowej podprowadziły i coś tam przyniosły. I ja właśnie taki epizod pamiętam tej kuchni obozowej. Kradłem coś do jedzenia, żeby coś zdobyć. Tam dojrzał mnie kucharz, taki wielki kocioł, i za tym kotem się schowałem, ale on tam wyjrzał, zobaczył mnie ten kucharz i wielką drewnianą chochlą zdzielił mnie po głowie. Oczywiście łup mnie odebrał. I takie to są epizody. Obóz wyzwoliło wojsko prawdopodobnie na początku stycznia 1945 roku. Ktoś, jakaś rodzina zabrała mnie z obozu. Przypadkiem wpadłem pod samochód wojskowy i trafiłem do szpitala wojskowego. Nie wiem gdzie. I tutaj też rozwinę ten moment wpadnięcia pod samochód. Staliśmy, pamiętam, na takim placu fabrycznym, były ruiny tej fabryki, komin taki, to wszystko tak pamiętam się to przy tego. Tam staliśmy, a naprzeciw tego była ulica, a naprzeciw tego placu był rozbity sklep z zabawkami. I ja tam w tym sklepie parę razy buszowałem już przedtem i spodobała mi się taka harmoszka malutka, guzikówka. Ale że nie zdążyłem jej jeszcze zapnąć stamtąd, więc chciałem ją wziąć. A tu w międzyczasie nadciągnęła kolumna wojskowa. Samochody, tam nie wiem, czołgi, może armaty, jakieś inne te. I ja właśnie wpadłem pod jeden z tych samochodów. Koniec. Wpadłem pod samochód wojskowy, to właśnie rozwinąłem ten i trafiłem do szpitala wojskowego, nie wiem gdzie. Na pewno byłem w gipsie od góry, to znaczy od szyi do dołu i prawą nogę całą miałem w gipsie, to pamiętam. Zaopiekował się mną komendant tego szpitala, był oficerem. Z wojskiem z tego szpitala przybyłem do Gorzowa. Gorzów z Wielkopolski był w wtedy w gruzach. Była masa gruzu, wszystko zrujnowane, zniszczone. Tam nic nie było. Ale ponieważ tam nieprawdopodobnie, tylko był dom dziecka, czyli tak zwany przedtem sierociniec, który prowadziły siostry zakonne, więc mnie tam ten oficer z tego szpitala prawdopodobnie, mówię wszystko prawdopodobnie, bo to jest do tego sierocińca mnie tam zaprowadził czy oddał. Pamiętam pierwsze Boże Narodzenie w 1945 roku, tam już w tym sierocińcu. Brałem udział w jasełkach w budynku, który dzisiaj nazywa się Pałacem Biskupim. W 1946 roku adoptowała mnie rodzina. Adopcja ta dla mnie się nie udała. Pamiętam, że często byłem bity za byle co i dlatego wiele razy uciekałem. Ciągle oczywiście mnie łapali. Znała mnie już tam w tym Gorzowie cała policja, całe UB i wszyscy z racji mnie łapali i tam zaprowadzali potem z powrotem do tych ludzi. Aż uciekałem kilka razy. Jedno jest pewne, że ta rodzina, nauczyła mnie pacierza i modlitwy. Była ta pani bardzo, mimo że mnie biła, ale była bardzo religijna. Pamiętam też taki epizod, humorystyczny trochę, ale tu państwu przedstawię. Pamiętam, że w którejś z ucieczek, bo zawsze jak uciekałem, to się szwendałem. Do domu nie chodziłem, do domu spać czy tego, tylko było to lato na przykład, to pod kubki siana. Poszedłem spać raz pod kubkę siana. A żywiłem się czym? Żywiłem się oczywiście darami bożymi z ogrodów. Kradłem marchewkę, pietruszkę, jakieś inne owoce i tym się żywiłem. Taka jest prawda. I kiedyś śpię pod taką kubką, a przyjechał, kubka była pod lasem, ta łąka była między lasami, a rano przyjechał chłop po to siano. I ja tylko słyszę coś koło mnie. Kurde, jak spod tej kubki, jak szurnę. To szczęście od Boga, mówię, że ten chłop nie trafił we mnie tymi widłami. Chciał tą kubkę na dzieci, tylko obok mnie. Ja spod tej kubki do lasu, a chłop ze strachu, bo nie wiedział, co się dzieje. W drugą stronę. No ale w końcu mnie złapał i zabrał, dowiózł. No i oczywiście potem znowu policja, UB i tak dalej, i tak dalej. Tak to się cykle powtarzały. Latem 1948 roku uciekłem skutecznie i już na zawsze nie wróciłem do tych ludzi tam. Parę tygodni się tułałem, przygarnęła mnie na wychowanie nauczycielka ze wsi Santoczno, koło Gorzowa. Nazywała się Stefania Kłopotowska. Była z wykształcenia przedwojenną nauczycielką. Była tam pierwszą w tym Santocznie kierowniczką i nauczycielką szkoły podstawowej. I ta moja nowa mama, w cudzysłowie, miała 25 lat, była młoda. Ja 8. Jej zawdzięczam wszystko. Umarła w 56 roku. Miała 33 lata. Była chora na gruźlicę, a wtedy lekarstw nie było takich skutecznych. Staraliśmy się różnymi sposobami sprowadzać nawet z Anglii przez siostrę zakonną. Taki pas się nazywały, pastylki takie przeciw tej, ale to tam niewiele się dało sprowadzić i to troszkę pomogło, ale niewiele, nie zahamowało tego. Ja byłem wtedy w drugiej klasie technikum leśnego w Rogoźnicy, to znaczy w tym 56 roku, jak ona zmarła. Zostałem przy mężu i jego rodzinie, przy jej mężu i jego rodzinie. Mojej ostatniej mamy, która mąż jej umarł, byłem z nim do końca. On umarł w 1992 roku i ja z nim, mówię, do końca byłem, mieszkałem. W 1958 roku ukończyłem technikum leśne w Rogoźnicu. Dostałem skierowanie na pracę w Nadleśnictwie Bogdaniec, to jest koło Gorzowa.
Panie Ryszardzie, i może na tym etapie technikum, dobra, byśmy się może zatrzymali, bo widzę, że pan jeszcze ma tutaj wiele, wiele, wiele kartek zapisanych z życia. Może, nie wiem, czy nam się uda już powrócić do tej kartek następnej, ponieważ ten czas nam niesamowicie leci, a telefony dzwonią. A też chcemy jeszcze wsłuchać się w jeden utwór Dzieci Wojny, Edmund Fetting. Niech ten utwór również rozbrzmi na antenie Radia Maryja, a po nim powracamy do dyskusji, odbieramy kolejne telefony.
Ten chłopiec z miasta, co szedł przez rynek i niespodzianie runął na wznak, na wsadzie, która zrywała jabłka, a do koszyka granat jej wpadł. Ta, która właśnie biegła do domu, kiedy przysypał ją ściany gruz. Ten mały, który przeszyty kulą, zawołać mamo nie zdążył już. Oni wszyscy, słomki, pączki, kwiaty, listki, poprzez rzekę ognia płyną, wirze wojny toną, wiją w oszalałym, strasznym świecie. Przerażone płaczą dzieci, przerażone płaczą dzieci. Ten harcerz, który na barykadzie upychał worki pod gradem kul, i ten w bandażu, co noszę dźwigał, przezwyciężając swój własny ból. Ta złotowłosa sanitariuszka, po której wszelki zaginął ślad. Ten zuch, co naftą tanki podpalał i nagle z jękiem na ziemię padł. Oni wszyscy niezliczeni, barwne kwiaty polskiej ziemi, niedojrzałych kłosów krocie, zastrzelone ptaki w locie, walczą winą wśród zamieci. Bohaterskie polskie dzieci, bohaterskie polskie dzieci. I dzieci września zburzonych domów i z posiekanych kulami dróg, i te z obozów i z zamojszczyzny, które na zawsze zmiękczyć chciał wróg. Młodzi powstańcy z gorączką w oczach, którzy wierzyli w zwycięstwa cud, i cienie z getta, które pan Korczak w wieczystą ciemność za sobą wiódł. Oni wszyscy życiem swoim okupili czas pokoju, ich męczeństwa gorzka pamięć w ludzkich sercach pozostanie, nie zagaśnie przez stulecia. Cześć i chwała wojny dzieciom, cześć i chwała polskim dzieciom. Ich męczeństwa gorzka pamięć nie zagaśnie przez stulecia. Cześć i chwała polskim dzieciom.
12 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Historia polskich dzieci wojny to temat, który dziś podejmujemy. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
I ja już powiedziałam, że dzwonię z Gostynia i że jestem członkiem stowarzyszenia pod tytułem Ogólnopolskie Stowarzyszenie Więźniów Byłych Dzieci Niemowląt Hitlerowskich Obozów i Zakładów Eksterminacji w Radziwiczu. Broszura pod tytułem Skradzione Dzieciństwo została opracowana pod redakcją Piotra Bauera i Andrzeja Cichego. Pan Andrzej Cichy jest prezesem naszego stowarzyszenia. Stowarzyszenie to działa w Rawiczu. Zawiera bardzo ciekawe i autentyczne wiadomości o dzieciach, którym odebrano dzieciństwo. Ja sama miałam roczek, kiedy wywieziono nas do obozu do Łodzi na ulicę Żeligowskiego. Niewiele pamiętam, bo przecież byłam niemowlakiem, ale wszystko pamięta moja starsza siostra o 9 lat i ona to wszystko ładnie opisała. Nasze wyrzucenie z domu i nasze wysiedlenie. Ale ta broszura jest bardzo, bardzo wartościowa, ponieważ zawiera również spis dzieci, które zostały kradzione matką w obozach i wywożone do Niemiec. Niemcy starali się wychować aryjską rasę, a które im nie pasowały, to zostawały w bardzo łagodny sposób nie zabijane, tylko po prostu miały, tutaj jest w książce ujęte, że miały bardzo małe dawki pożywienia, no i umierały z głodu. Taka prosta śmierć. Broszura jest bardzo ciekawa. Gdyby kogoś interesowało, to ojciec idzie mój numer telefonu i ja mogę udostępnić tą broszurę.
A możemy poznać imię pani?
Słucham.
Możemy poznać pani imię?
Ojcze, ja nie bardzo słyszę. Ja już mam swoje lata. Mhm.
Czy imię możemy poznać? Jak pani ma na imię?
Ach, jak na imię Barbara.
Pani Barbara. Dziękujemy pani Barbaro serdecznie za te informacje. I panią jeszcze raz gorąco pozdrawiamy. I dziękujemy za to, że pani się dodzwoniła i podzieliła się z nami tą informacją.
Tak, nie będę opowiadała o swoich przeżyciach, bo to takich ludzi jak ja to było w Polsce tysiące takich dzieci. Dziękuję za wprowadzenie właśnie, że Radio Maria wprowadza taką audycję i jesteśmy bardzo wdzięczni, my dzieci wojny. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy panią bardzo serdecznie. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo.
Prosimy.
Czy to ja jestem na antenie w tej chwili?
Tak, tak. Jest pan na antenie.
No, ja mam na imię Andrzej. Mieszkam w Göteborgu. Urodziłem się w Warszawie w 1944 roku. W 40 roku, przepraszam. No, w 1940, tak. Mój ojciec zginął w czasie bombardowania, bo to było, po prostu zabrał nas z Warszawy, rodzinę, trójkę dzieci, mamę, no i po prostu zamieszkaliśmy, no to było powstanie przecież wtedy, zamieszkaliśmy w Rawie Mazowieckiej, no i tam w Rawie Mazowieckiej zrobili Niemcy przyczółek, uciekający Niemcy zrobili przyczółek. No i w tym momencie Stalin wysłał po prostu bombowce takie szybko, nisko latające iły, które bombardowały całą miejscowość. I co? I bomba trafiła w nasz dom. Dom się zawalił. Ja byłem chory, to mama mnie uwierała, ale nie zdążyła. I po prostu ta część, gdzie był tata i mój brat i siostra, to się wszystko zawaliło. No i tata zginął, siostra ranna, brat też ranny. No a później jakoś tak pokazali się Rosjanie później. i przyjechał taki Rosjanin bryczką, wyciągali ludzie tam ten, resztkę tego dobytku, a on po prostu jak już ta bryczka była pełna, tam jakieś resztki tylko były załadowane, bo on miał nas odwieźć do szpitala. No to po prostu uciekł. I mama była z czwartym dzieckiem w ciąży, poroniła później, ale w każdym bądź razie tata zginął. No ja, no myśmy wrócili z powrotem do Warszawy, ale to była jedno wielkie skupisko tego zgliszczy i ruin. No, tata był jedynym, że tak powiem, no jedynym żywicielem rodziny. No i tak żeśmy się pamiętali, zanim do Warszawy żeśmy wrócili. To były lata już 50. No, ale było bardzo ciężko. I co? No, a mój z kolei wuj, on latał jako pilot, no, wyszkolił się w Grudziądzu, na lotnisku w Grudziądzu i z kolegą, jak była ta inwazja na początku, to inwazja Niemców i później Rosjan od strony wschodniej, to oni uciekli uciekli do Francji. Tam walczyli też po przeszkoleniu, to znaczy chodzi o język przede wszystkim, we Francji. Następnie jak Francja skapitulowała, no to zgłosili się do RAF-u, czyli do Royal Air Force. Tam latał w czasie wojny. No i później co? Później jak przyjechał do Polski, to poznał Angielkę w Londynu. Przyjechali do Polski, no to to oczywiście na tego, do więzienia na Wiśniową, znaczy na Rakowiecką. Tam siedział bardzo długo. Tak go potraktowali, no ale później on w tym czasie, w czasie wojny był raz chyba, tylko przyjechał na taki ten urlop, no i nie chciał oczywiście tracić kontaktu z Polską. I co? I później, no jak wróciliśmy do Warszawy, to trzeba było mieszkać w jakimś tam suterynie czy coś, no i tak żeśmy mieszkali przez kilka lat, dopóki to nasze pierwsze mieszkanie zostało zbombardowane. Cały dom, sam, to jest na ulicy Widok, w samym centrum Warszawy, to jest niedaleko rotundy. I co? I później no, dostaliśmy tam z biegiem czasu jakieś mieszkanie na Ochocie. Ja niestety musiałem, ja też latałem na samolotach, na szybowcach, w Polsce Ludowej. No, ale później trzeba było na chleb zarabiać. To po prostu zająłem się tym, no jak to się nazywa, konwojażer. No to chodziło o to, że to była branża muzyczna, nagrania. No i w międzyczasie później, z biegiem czasu założyłem też firmę. To było bardzo ciężko, no ale... Ale to jakoś tam, no po prostu bardzo ciężko było, ale na początku, ale z biegiem czasu jakoś tam jakieś pierwsze pieniądze były.
Panie Andrzeju, też
tak, króciutko, no króciutko. Ja chciałem, ja po prostu tu mieszkam od 72 roku przyjechałem, to mieszkam dość długo, ale no mama już nie żyje. Nie mam nikogo właściwie. A teraz na końcu jeszcze mi zabrali mieszkanie, mimo tego, że ja chciałem się przeprowadzić na stałe do Polski w momencie, kiedy przejdę na emeryturę. No niestety, teraz nie mam gdzie mieszkać po prostu, ale tak czy owak chciałem po prostu nawiązać kontakt z tą organizacją i ja przyjadę na wiosnę, to znaczy czerwiec, lipiec gdzieś, tylko chciałem jakiś kontakt, czy jakiś telefon do...
Panie Andrzeju, to już przekazujemy głos panu prezesowi. Myślę, że on będzie najbardziej kompetentny, aby podać również kontakt do stowarzyszenia.
Tak, myślę, że dobrze by było z nami nawiązać kontakt. Tym bardziej, że widzę, że pan ma duże doświadczenie i wiele informacji. Proszę zapisać sobie po prostu kontakt do Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Myślibożu albo do Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Łodzi, do Zarządu Głównego. Warto jest wejść na stronę internetową i tam wszystkie kontakty można po prostu sobie odczytać I tam się kontaktować. Natomiast moje nazwisko Augustyn Wiernicki i również pod tymi adresami można mnie znaleźć.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem również dzieckiem wojny. Niewiele mogę powiedzieć o wydarzeniach związanych właśnie z wojną. Urodziłem się 5 dni przed wybuchem II wojny światowej.
A skąd pan telefonuje i jak ma pan na imię?
Benedykt Moniek.
Prosimy.
Chciałbym kilka słów tylko powiedzieć. Moi rodzice przeżyli po prostu... Wojna była tragedią dla naszej całej rodziny, ponieważ mój tata był w batalionach chłopskich, natomiast 4 bracia taty walczyli w czasie II wojny światowej albo też byli w podziemiu. 2 z nich przez ludobójców niemieckich zostali... Jeden do obozu koncentracyjnego został wywieziony, a drugi został rozstrzelany i do dzisiaj nie wiemy, gdzie spoczywa. Ja mam taką propozycję. Dzisiejsze wspomnienia państwa, którzy zabierali głos, ewentualnie będą zabierać, są bardzo ciekawe. Dlatego proponuję, ażeby ogłosić ogólnopolski konkurs na wspomnienia dzieci wojny. Oczywiście w sposób skrócony i wtedy to byłoby takie przekaz tym pokoleniom, które będą już po nas. Już jest tytuł nawet taki, przepraszam, roboczy, wybrany z hymnu stowarzyszenia, który to hymn wysłuchałem również. Cytuję, jesteśmy żywą pamięcią tamtych tragicznych dni. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich i bardzo dziękuję właśnie panom, państwu posłom i wszystkim, którzy myślą o dzieciach wojny, a ja do nich również należę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Wenanty. Również dziękujemy za zabranie głosu. Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Więc w takim razie tak cichutko tam...
Kto jest z nami i skąd?
Ojciec Dawid?
Tak, z tej strony tak, a z drugiej strony?
Halo? Ja nic nie słyszę.
Halo, halo, my panią słyszymy.
Co to jest?
Halo, halo?
Halo, halo. Chciałam powiedzieć...
A kto jest z nami i skąd?
Nazywam się Irena Łukaszewicz. Irena. I chciałam powiedzieć, że wojna nas została 1 września 1939 roku, kiedy już nas było 3. Mama została sama. Ojciec od razu, kiedy mobilizacja nastąpiła, to były kresy, mieszkaliśmy obecnie koło Grodna niedaleko. I kiedy wojna nastąpiła, mama została na sama, jeszcze tata, jak opowiadała, tatuś kiedy się żegnał, to nie mógł odejść od mego łóżeczka. I ale już kiedy tam poszedł gdzieś na zgrupowanie na to wszystko. I mama dostała, po prostu nie wiedziała, co ze sobą zrobić. Po prostu jakiegoś takiego otępienia dostała. 3. A my mieszkaliśmy na wsi, to znaczy na wsi rolnicem ojciec zajmował się, bo wykupił tam ziemię i tak dalej. I teraz, najstarszy brat, który jeszcze był to jest 35 rocznik, można 34 na przełomie 35, bo to pamięta dobrze ojca. Ja nie pamiętam. I ten drugi brat też nie pamięta, bo 11 miesięcy miał. I teraz tak. To znaczy, brat już starszy, który najbardziej pamiętał, bo pytaliśmy, jak ojciec wygląda i tak dalej, żeby nas tym naszym młodszym przybliżyć ojca. I już nie żyje. Mama nie żyje. A tyle jeszcze, ale jeszcze innych, tak szkoda, że teraz właśnie dopiero tutaj powstała ta Izba Pamięci dla ratowania Żydów, a mama tyle poniosła takich różnych nieprzyjemnych i w ogóle strasznych, że bo mało nas nie usierociła jeszcze mama. No ale w każdym bądź razie. Tam już 44 rok tam zostały te tereny oswobodzone. Wprowadzili wszędzie język rosyjski. Szkoły nasze zamienili, poprzysyłali ruskich, rosyjskich tych nauczycieli i musieliśmy iść do szkoły. Bo przerastaliśmy trochę, bo mama mówi, nie pójdziecie, bo jeszcze wróci tu Polska. I tak czytała na tą Polskę. Dlatego tak nas spoiła, że tego patriotyzmu i odtamtąd, no właśnie kiedy zawsze klękała z nami trójką, zawsze módlcie się, żeby tatuś wrócił. I kiedy już została tutaj kapitulizacja, no Warszawa skapitulizowała i wszyscy powracali tam sąsiedzi. Mama biedna zaczęła biegać od jednej do drugiej, od trzeciej sąsiadki. Nie widzieliście Janka? Nie widzieliście Janka? Nie widzieliście. Ktoś tam mówił, czego krzyczysz? On był bardzo ranny. Lubił zawsze być na przodzie. No i w każdym razie nie dostaliśmy żadnej wiadomości, żadnego nic. Ja tutaj, kiedy już mama była, po prostu tym się nie zajmowała, bo nie miała kiedy. My to tamto u babci byliśmy dzieci, to tamto tam porozsunane, żeby mamie było lżej, bo musiała załatwiać. I gospodarka nie wiedziała, jak się zacząć do tego, bo była młoda. No w każdym bądź razie.
Pani Renko, będziemy musieli pomału kończyć, ponieważ już jest godzina 23.30.
Dobrze, ja już tego. To skończę, no bo to rzeczywiście tutaj przedłuża się ta sprawa i tak. Nie odnaleźliśmy jedno przez Czerwony Krzyż i przez tego. I jeszcze tam ktoś powiedział, i tam wiozą, chyba mama jeszcze podejrzewała, że może dowiezie do Katynia, że w Katyniu, ale na razie tam nie znaleziono żadnych tego, ani listy nie ma na liście.
Pani Ireno, tak? Musimy zakończyć.
No dobrze, w każdym razie.
Dziękujemy serdecznie pani za.
Ale czy jest jakaś organizacja na to i co? I co to, czy może jakaś pomoc będzie dla tych dzieci wojny?
Już damy, prawda, bo tutaj głos naszym gościom. Prosimy pana Augustyna Piernickiego, prezesa Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Dzieci Wojny, o słowo podsumowania. A następnie poprosimy o to słowo jeszcze pana profesora, pana posła Jacka Kurzępę.
Tak, widzimy ile problemu, ile jest różnych spraw do załatwienia jest. Sami tutaj dzisiaj też nie poruszyliśmy chociażby problemu dzieci Andersa. Nie wspomnieliśmy o dzieciach Zamojszczyzny. Myślę, że pani doktor miałaby jeszcze dużo do powiedzenia o dzieciach łódzkich.
I o dzieciach Andersa.
O dzieciach Andersa. Nie powiedzieliśmy też o dzieciach, które brały udział w deportacjach, a tych deportacji takich zorganizowanych były 4, ale były też deportacje chociażby już w 1939 roku, ale właściwie już jeszcze po wojnie były deportacje w latach 49, nawet chyba 51 również. Nie powiedzieliśmy bardzo wiele rzeczy. Nie powiedzieliśmy też o tym, że nam po prostu dzieci wykradziono i one nie wróciły. Ale chciałem powiedzieć tak, w Polsce jest 37 bodajże organizacji dzieci wojny i ci, którzy by chcieli nawiązać współpracę, mają takie szanse szukać tych organizacji. Nie mam już czasu, żeby podawać adresy, natomiast kontaktować się z lokalnymi stowarzyszeniami i związkami dzieci wojny w Polsce.
I o słowo podsumowania serdecznie proszę pana profesora Jacka Kurzębę, posła Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękując ojcze Dawidzie za zaproszenie i radiosłuchaczom za cierpliwość wsłuchiwania się w dzisiejsze refleksje dotyczące losów dzieci wojny, zwrócę się do moich koleżanek i kolegów parlamentarzystów, ale również i do wszystkich ludzi odpowiedzialnych za politykę historyczną w państwie, o to, żebyśmy korzystając z okoliczności zbliżającej się 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, ale również i okoliczności stulecia niepodległości Polski, być może uczynili krok, który byłby zadośćuczynieniem tym wszystkim sprawom i problemom, które tutaj przedstawialiśmy, a zostały one wyartykułowane w sposób bardzo jednoznaczny podczas pierwszego ogólnopolskiego kongresu środowisk dzieci wojny w sali kolumnowej Sejmu 8 maja bieżącego roku. Chciałbym również powiedzieć o tym, że będąc towarzyszem biografii waszej polskich dzieci wojny, odnajduję podobnie jak Darek Jóźwiak, prezes Stowarzyszenia Dumni z Polski, wiele optymizmu w waszej biografii, wiele pogody ducha, wiele niebywale krzepiących mnie przykładów, jak wyprowadzać, jak wychodzić z przestrzeni traumy, trudnego doświadczenia biograficznego w sposób umiejętny, w sposób taki, który pozwala funkcjonować. I mimo, że ciało zbolałe, mimo, że czasami emocje nadwyrężone, jednak służba ojczyźnie, miłość ojczyzny i bliźnich was cechuje, za to serdecznie dziękuję i odwzajemniam.
Historia polskich dzieci wojny to temat dzisiejszych rozmów dokończonych na antenie Radia Maryja. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za współtowarzyszenie i za współtworzenie dzisiejszych rozmów niedokończonych. Dziękuję również naszym dzisiejszym gościom. Przypomnę, którym byli pan poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Jacek Kurzępa, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wspierania Środowisk Dzieci Wojny, pani Alicja Kaczorowska, również poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodnicząca tegoż zespołu, pan Augustyn Wiernicki, prezes Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Dzieci Wojny, jak również same Dzieci Wojny, pan Stanisław Samociak, prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gorzowie Wielkopolskim, pan Ryszard Głowacki, członek tegoż stowarzyszenia, a także pan Dariusz Jóźwiak, prezes Stowarzyszenia Dumni z Polski. Bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas.